Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Druga część. W pierwszej części pan profesor Tadeusz Wolsza spotkał się z ojcem Dariuszem w części radiowej i telewizyjnej. Przed nami druga część rozmów niedokończonych. Zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy. Represje stalinowskie w powojennej Polsce to temat naszego spotkania. Pan profesor jest członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Panie profesorze, witamy w studiu Radia Maryja tym razem i zamieniamy się w słuch. Podsumowanie pierwszej części spotkania z jednoczesnym przybliżeniem tematu, byśmy po tym wprowadzeniu mogli rozpocząć dialog, czyli współtworzenie naszego spotkania na łamach czy na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, panie profesorze.
Serdecznie dziękuję. Dobry wieczór państwu. Rzeczywiście z ojcem Dariuszem rozmawialiśmy ponad godzinę na temat represji stalinowskich w Polsce, w powojennej Polsce po 1944 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej. Naszą rozmowę skupiliśmy na kilku, w moim przekonaniu, bardzo ważnych wątkach tematycznych, które to wątki dotykały w moim przekonaniu kluczowych zagadnień, takich jak sowietyzacja ziem polskich, czyli krótko rzecz ujmując wkroczenie w styczniu 1944 roku Armii Czerwonej z innymi podległymi jej służbami na ziemię polskie, powoli przejęcie kontroli nad życiem politycznym w kraju. Dalej zastanawialiśmy się nad takimi sprawami jak problem represji wobec społeczeństwa polskiego poprzez ujęcie takich spraw jak działalność służb sowieckich, specjalnych, sowietników, czyli doradców na najwyższym szczeblu, którzy to kierowali najważniejszymi resortami, począwszy od Ministerstwa Obrony Narodowej, poprzez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości, a skończywszy na tych najbardziej, najmniej istotnych, ale ci sowietnicy byli ulokowani praktycznie rzecz biorąc wszędzie. Nie był to jakiś ewenement i coś tylko, co dotykało Polaków, ale również ta zasada obecności sowietników, doradców sowieckich była charakterystyczna dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, czyli dla tych państw, które znalazły się pod sowiecką dominacją w ostatniej fazie wojny, już w pierwszych miesiącach pokoju. Dalej dość dużo mówiliśmy o problematyce funkcjonowania na ziemiach polskich, stalinowskich, komunistycznych, miejsc odosobnienia i tu gro uwagi pozwoliłem sobie skupić na sprawach dotyczących więzień, różnego rodzaju zakładów karnych. Dalej mówiliśmy o obozach pracy przymusowej, skończywszy na sprawach dotykających ośrodków pracy więźniów. Tu też pojawił się wątek obozów NKWD, czyli czegoś, co Sowieci wprowadzili w Polsce i co miało służyć wyeliminowaniu przede wszystkim opozycji demokratycznej, struktur konspiracyjnych, z drugiej konspiracji, ale również służyło jakby takiemu psychologicznemu zastraszaniu Polaków. I w zasadzie ten temat związany z funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc odosobnienia zdominował naszą rozmowę. I tu w tym wypadku mówiliśmy o całym systemie więziennictwa, o codzienności więźniów, czyli krótko mówiąc o tym, jak wyglądało ich życie za drutami, czy też za kratami zakładów karnych, oraz jak próbowali walczyć o swoją godność, sprawa dotyczyła nie tylko więźniów dorosłych, ale również więźniów młodocianych, czyli krótko rzecz ujmując tych, którzy nie przekroczyli jeszcze 21 roku życia i byli ulokowani w specjalnie dla nich powołanych do życia takich więzieniach dla młodocianych przestępców. To jest określenie resortowe, no, bo ci młodzi ludzie wcale nie byli przestępcami. Raczej należy ich traktować jako bohaterów, a Jaworzno i Bojanowo to są te właśnie miejsca, gdzie tych młodych, wspaniałych Polaków, żołnierzy drugiej konspiracji, harcerzy, młodych działaczy opozycyjnych, władze skierowały do odbycia kary więzienia. I to w zasadzie były te chyba najważniejsze sprawy, o których rozmawialiśmy. Teraz kilka słów o tym, co jest jakby najważniejsze w tym zagadnieniu, kiedy mówimy o represjach i mówimy o takiej formie represji, a za tą formę tutaj traktujemy uwięzienie. To wymysł umieszczania ludzi za przekonania polityczne w różnego rodzaju miejscach odosobnienia nie jest oczywiście wymysłem nowym. To praktykowano to od dawna i praktykuje się jeszcze w niektórych krajach nadal i pewnie tak dalej będzie. Jeśli chodzi o polskie więzienia i obozy i ośrodki pracy więźniów, te stworzone przez władze komunistyczne na wzór w pewnym sensie sowieckich, czy też pewnych doświadczeń sowieckich, to w polskim systemie więziennictwa po II wojnie światowej możemy wyróżnić no, takie najbardziej klasyczne, czyli więzienia różnej kategorii, więzienia pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii, to jeśli chodzi o wielkość zakładów karnych, czyli od liczebności pomieszczonych tam więźniów. Dalej mówimy o więzieniach śledczych, karnośledczych i karnych. To z kolei z uwagi na prowadzenie procedury wyjaśniania sprawy. W związku z tym no, niektórzy więźniowie lądowali po zakończeniu swoich procesów w więzieniach karnośledczych, co jakby sugerowało, że przeciwko nim toczą się dalsze dochodzenia i ta kara, którą uzyskali, powiedzmy sobie w pierwszym wyroku, nie jest ostateczna i nie jest wykluczone, że jeszcze będzie podwyższona. O obniżeniu raczej nie można było marzyć, natomiast podwyższenie było bardzo często realizowane i niekiedy kończyło się skazaniem na najwyższy wymiar kary, czyli na karę śmierci. Także to były więzienia. Dalej mamy w tym systemie więziennictwa obozy. Obozy pracy przymusowej, one również mają swoją jakby klasyfikację oddzielną. Tu możemy wyróżnić obozy pracy, obozy dzikie, czyli takie tworzone dorywczo, niekiedy na okres kilku tygodni czy kilkunastu tygodni, gdzie ludzi wykorzystywano przede wszystkim do takich doraźnych celów pracy fizycznej, na przykład odgruzowanie miast, jakieś odgruzowanie zakładów pracy, czy też ciężkie prace polowe, czy gdzieś w różnych takich kluczowych zakładach przemysłowych, stworzone na krótko. Dalej mamy obozy znajdujące się pod kontrolą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, mamy obozy znajdujące się pod kontrolą Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Mamy coś takiego jak obozy NKWD, czyli taki twór sowiecki na ziemiach polskich, które to obozy no, były przede wszystkim powołane do życia, by ludzi, którzy stanowią dla Sowietów zagrożenie, można było mieć blisko siebie i przewozić je początkowo na zachód, ślad za Armią Czerwoną, skąd taki ruchomy charakter tych obozów, a później transportami ludzi aresztowanych wywożono gdzieś daleko na wschód do różnego rodzaju kopalni, zakładów w głębi Związku Sowieckiego i zmuszano tych ludzi do ciężkich prac fizycznych. Mówimy również o obozach z uwagi na charakter ludzi tam zatrzymywanych, czyli były obozy przeznaczone dla ludności niemieckiej, cywilnej, dla ludności niemieckiej, ale to już mówimy tu o obozach jenieckich, w których przetrzymywano byłych żołnierzy III Rzeszy, którzy dostali się do polskiej bądź sowieckiej niewoli, a później Sowieci na przykład przekazali nam tych jeńców celem ich wykorzystywania w pracy niewolniczej. W polskich obozach byli przetrzymywani również obywatele innych krajów. Mamy tu obozy przeznaczone dla ludności ukraińskiej oraz takie szczątkowe obozy, gdzie znajdowali się pojedynczy przedstawiciele różnych innych narodów. Byli Włosi, tutaj można było spotkać Francuzów, Łotyszy, Litwinów, Węgrów. To wszystko wynikało jakby z takiego zagmatwania wojennego, kiedy w formacjach wspierających III Rzeszę byli przedstawiciele różnych narodów i oni później w różnych sytuacjach dostawali się do sowieckiej bądź polskiej niewoli i przez jakiś czas ci ludzie byli poddawani pewnej weryfikacji, stąd ich obecność i jakiś taki krótkotrwały pobyt w tych stalinowskich obozach pracy. No i mamy w końcu tę ostatnią kategorię, o której mówiliśmy, czyli krótko rzecz ujmując, ośrodki pracy więźniów. Znaczy geneza tych ośrodków jest bardzo ciekawa, dlatego że w zasadzie w zakładach karnych typu obozy więźniowie nie wykonywali prac fizycznych. Do 1948 roku praktycznie rzecz biorąc pobyt w obozie takim klasycznym nie obejmował ciężkich prac fizycznych. Natomiast oczywiście te prace były wykonywane w tych obozach, które były przeznaczone dla niemieckich jeńców wojennych. I w świetle tych badań, które historycy prowadzą nad kategorią tych obozów, w świetle tych badań wynika, że tych jeńców było około 49 tysięcy. Tyle tylko, że pod koniec lat 40. i w roku 50. zwolniono wszystkich Niemców, pozwolono, czy w ogóle wysłano ich, wieziono ich na zachód za Odrę i Nysę Łużycką i powstała bardzo poważna luka. Luka, która wymagała natychmiastowego uzupełnienia siły roboczej. To sprawa była ważna, bo ci Niemcy pracowali w kopalniach pod ziemią, wykonując bardzo ciężką pracę. Zabrakło 49 tysięcy, więc trzeba było znaleźć zastępstwo. I wówczas zapadła taka dość istotna decyzja, jeśli chodzi o więziennictwo, przeprowadzono tak zwaną segregację więźniów. Segregacja polegała na tym, że więźniowie zostali sprawdzeni pod względem długości odbywania kary, pod względem sprawności fizycznej oraz wieku. Wiadomo, że do pracy w kopalni pod ziemią czy też w kamieniołomach byli potrzebni ludzie silni i młodzi. W związku z tym ci w pierwszej kolejności zostali sprawdzeni i wytypowani do ciężkiej pracy. Ponadto szukano takich więźniów, którzy mieli już za sobą część odbytej kary, bo to niejako gwarantowało, iż oni mogą, będą bezpieczni i dla władz i nie będą decydowali się na ucieczki. Czyli krótko mówiąc, odbyta kara, gdzieś tak mniej więcej 2/3 kary, silny fizycznie, młody człowiek, to był taki najlepszy w tej segregacji, który mógł być wykorzystany do pracy fizycznej. Ta segregacja została przeprowadzona we wszystkich zakładach karnych w skali ogólnopolskiej. Powołano specjalne komisje. Komisje w zakładach karnych wytypowały takich właśnie więźniów. Stworzono dwa takie punkty przesyłowe, gdzie tych więźniów zwożono z całej Polski. Takie punkty były zlokalizowane w Mielęcinie, czyli to był Włocławek, niedaleko Włocławka, obecnie w granicach miasta Włocławka. Jest tam obecnie też zakład karny, a drugi punkt taki przesyłowy powstał na Górnym Śląsku. To była dzielnica Sosnowca Radocha, też z zakładem karnym. I ci wszyscy młodzi ludzie zostali tam oddelegowani i tam dokonano takiego już branżowego podziału. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy się nadawali do pracy w górnictwie, to zostali wysłani na teren Górnego Śląska. Natomiast ci, którzy bardziej byli przydatni w kamieniołomach, trafili do przemysłu surowców mineralnych, czyli kamieniołomy bazaltu, wapń, glinki ogniotrwałe oraz inne. I z kolei te kamieniołomy były rozłożone na terenie województwa wrocławskiego, na terenie Kujaw, Pomorza, Śląska Opolskiego. To jest kilka miejscowości, to chociażby Gracze Gogolin, Piechcin, na Dolnym Śląsku Zaręba Górna, Wojcieszów, kopalnia Lena, czyli kopalnia miedzi. Pozostali trafili do ośrodków pracy więźniów zlokalizowanych na terenie Górnego Śląska, czyli głównie kopalnie węgla kamiennego. Można nawet stwierdzić, że przy każdej dużej kopalni był ośrodek pracy więźniów, co jest ciekawe. Wydaje się, że było ich około 50 i bardzo często te ośrodki pracy więźniów były zlokalizowane w bliskiej odległości od batalionów górniczych. Zresztą stąd też to był kolejny pomysł wykorzystywania młodych ludzi w batalionach górniczych, bo w sumie ośrodki pracy więźniów nie dały 49 tysięcy czy 50 tysięcy młodych ludzi do pracy. Dalej brakowało kilku tysięcy, stąd decyzja o powołaniu batalionów górniczych i te bataliony górnicze jakby uzupełniły siłę roboczą, tą niewolniczą siłę roboczą. Przy czym no, różnica była taka, że więźniowie z ośrodków pracy więźniów no, byli pod kluczem zamknięci, natomiast żołnierze z batalionów górniczych teoretycznie byli na wolności. Niemniej jednak taką samą ciężką pracę wykonywali, a ta wolność była mocno ograniczona. A co jest bardzo ciekawe, to bardzo często było tak, że sąsiadowali ze sobą. Ci z batalionów górniczych i ci z ośrodków pracy więźniów bardzo często przez ściany albo przez druty kolczaste ich miejsca zakwaterowania były położone nieopodal siebie. Także stąd pomysł na stworzenie właśnie poprzez produktywizację więźniów, pomysł na powołanie do życia tego rodzaju miejsc odosobnienia. To był taki klasyczny w sumie gułag, sowiecki gułag, czyli krótko mówiąc to, co Sowieci praktykowali już od początku lat 20., od 1920 roku. Tyle tylko, że tu w polskim wydaniu komunistycznym, stalinowskim było to znacznie mniejsze. No, o ile tam zawsze pracowało kilka milionów ludzi, o tyle w Polsce no, ta liczba pracujących była mniejsza, no bo i kraj mniejszy, i obszar mniejszy, i pewnie zapotrzebowanie mniejsze, w związku z tym skala zjawiska była nieporównywalnie mniejsza, ale tak samo niebezpieczna, tak samo trudna, tak samo upokarzająca ludzi i tak samo represyjna. Jeśli chodzi o więzienia, to rozmawialiśmy o różnych zagadnieniach, przy czym no, gro uwagi ja zwróciłem na sprawę życia codziennego. To jest coś, co jest bardzo ważne w sumie, bo tak jak mówiłem, do pewnego momentu praca była zakazana. W związku z tym było to monotonne życie w czterech ścianach, na powiedzmy sobie 6-8 metrach kwadratowych, albo i jeszcze mniejszym obszarze. W celach dwuosobowych najczęściej było uwięzionych czterech ludzi. Zdarzały się i sześć osób. W celach czteroosobowych było 8-10. Były oczywiście i cele większe, gdzie przebywało i po kilkunastu skazanych. Z tego wynika, no, że było ogromne przepełnienie, trudne warunki socjalno-bytowe, Nie mówię o takich sprawach jak brak powietrza, brak wody, brak podstawowych sprzętów, ale no po prostu w ogóle brak miejsca do siedzenia, spania i stania. I to była norma w polskich zakładach karnych. Zawsze to bardzo mocno doskwierało więźniom, że oni byli zmuszeni do spędzenia 24 godzin na tak małej przestrzeni. A wyobraźmy sobie, że wyroki 2-3-letnie były rzadkością. Najczęstsze wyroki były powyżej 5 lat, a takie bardzo często powtarzające się to również wyroki 10-15-letnie. Ja już tu pomijam wątek dożywocia. W związku z tym no, ciężko sobie wyobrazić życie na tak małej przestrzeni, w tak skandalicznie niehigienicznych warunkach socjalno-bytowych. Sienniki z pluskwami, z wszami, brak służby medycznej, brak podstawowych leków, choroby. Temperatura latem 40 stopni w celi, zimą tyle, ile na zewnątrz, prawie że tyle, ile na zewnątrz. W związku z tym normą była zamarznięta woda w misce, którą więźniowie otrzymywali do umycia się i do picia. Stąd spanie po 2-3 na jednym zniszczonym sienniku pod przykryciem kilku mocno zużytych, podartych koców. Stąd bardzo skromne wyżywienie, na które składały się coś, co miało przypominać kawę, coś, co miało przypominać chleb i coś, co miało przypominać zupę. Chociaż regulamin bardzo dokładnie regulował, że więźniowi przysługują 3 posiłki. One były opisane łącznie z kaloriami, one były opisane łącznie ze składem, że tam miały być warzywa, kawałeczki mięsa, przyprawy, że miały być do tego dodane różne inne rzeczy, które na wolności gospodyni dodaje do potrawy, kiedy gotuje zupę czy kaszę. Natomiast tak naprawdę regulamin swoje, a życie swoje. Dlatego więźniowie bardzo szybko przyzwyczaili się do tego, że otrzymywali kubek kawy, kromkę chleba, najczęściej chleba czarnego oraz bardzo często coś na obiad. To coś to była zupa, która albo płyn, który miał przypominać zupę, takie najbardziej znane zupy praktykowane przez więzienne kuchnie, to zupa grochowa z takiego miału grochowego, to kapuśniak z kapusty, ale bardzo często kapusty stęchłej, zepsutej, to barszcz z obierek po burakach, to jakieś zupy jarzynowe, ale bez jarzyn, gdzie od czasu do czasu więzień mógł znaleźć, powiedzmy sobie, kawałek ziemniaka, jak miał szczęście. Przy czym trzeba zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że ci, którzy dzielili te skromne porcje, nalewali do misek zupy, to bardzo rygorystycznie przestrzegali takich zasad sprawiedliwości, że jak komuś trafił się kawałek ziemniaka, to następnym razem już nie miał szansy na taką dodatkową przyjemność. Ten przy kolejnym rozlaniu kolejny kawałek ziemniaka trafiał do kogoś innego. Czyli ta taka więzienna sprawiedliwość i uczciwość więźniów wobec siebie, że oni traktowali siebie tak samo. Krótko mówiąc, nie zawsze dopisywało szczęście wszystkim, niemniej jednak sprawiedliwie rozdzielano te potrawy i tej zasady starano się przestrzegać. Posiłki były 3, ale wiadomo, że one nie zaspokajały potrzeb. Stąd w literaturze przedmiotu, zwłaszcza w pamiętnikach i wspomnieniach, więźniowie opisują swoje marzenia i sny. A co się im śniło? Jeden z więźniów wspomina, że jego takim ulubionym, trudno mówić, że to był ulubiony, ale taki sen, który mu chyba bardziej dokuczał, to, że mu śniły się wagony chleba. I on ten chleb widział wszędzie, świeży chleb, który był wszędzie. I budził się i tego chleba nie było. Stąd w tradycji więziennej było dzielenie porcji na kilka kawałków. Czyli tą jedną kromkę chleba dzielili więźniowie. Znaczy zostawiali coś na czarną godzinę, na czarną chwilę. Nie mógł zmarnować się nawet najmniejszy okruszek. W związku z tym ta porcja była dzielona na 2-3 porcje mniejsze i każdy, kiedy poczuł głód, to zostawiając ten kawałek mógł w każdym momencie głód zaspokoić. Oczywiście taka mała kromka nie mogła zaspokoić głodu. Niemniej jednak coś było w podświadomości ludzi skazanych, że oni tak jakoś sobie rozsądnie te swoje skarby kulinarne zostawiali na czas późniejszy. Teoretycznie każdy więzień, który przebywał w zakładzie karnym, mógł uzupełnić wyżywienie z paczek albo w pewnym momencie został zmieniony regulamin więzienny i mógł owe wyżywienie uzupełnić z kantyny. Oczywiście pod warunkiem, że posiadał pieniądze. Kiedy więźniowie zaczęli pracować, zaczęli otrzymywać takie niewielkie wynagrodzenia, bo oczywiście otrzymywali wypłatę, przy czym ta wypłata była pomniejszona o to, że zostały im potrącone pieniądze za pobyt w więzieniu, za miejsce noclegowe i za wyżywienie. Stąd zostawała im niewielka kwota oraz pewna kwota była wpłacana na ich takie niewielkie konto. Kiedy wychodzili z zakładu karnego po odbyciu tych kilkunastu lat więzienia, mogli z tego konta te pieniądze zabrać ze sobą. Oczywiście to były jakieś niewielkie pieniądze. Niemniej jednak z tej niewielkiej kwoty zawsze część można było przeznaczyć na wizytę w kantynie. Czyli krótko rzecz ujmując, można było sobie coś dokupić. Oczywiście kantyna nie była dla wszystkich i nie każdy więzień mógł z kantyny skorzystać. Był taki dość surowy regulamin, który regulował sprawę wizyty w kantynie i robienia przez więźniów zakupów. Do kantyny szli ci, którzy mieli najlepsze wyniki w pracy, bo tam też było współzawodnictwo pracy. Do kantyny również szli ci, którzy wcielili się w rolę informatorów celnych, czyli kapusiów. I to była forma nagrody za donoszenie na kolegów. Jeśli chodzi o paczki, to paczki oczywiście też były regulaminowo ustawione, jeśli chodzi o zawartość. Paczki były dwóch rodzajów. Pierwszy to była taka paczka zwykła i była paczka świąteczna, troszkę większa i z troszeczkę inną zawartością. Ta zwykła paczka, taka powiedzmy sobie codzienna, to mogła zawierać pieczywo, cebulę, jakieś gorsze rodzaje wędlin, czy kiełbasy, jakieś papierosy. Jeżeli więzień palił, można było przesłać jakiś papier listowny, coś, co służyło do pisania, ale czy paczka dotarła, tak samo jak list, to wszystko było uzależnione od straży i służby więziennej. Jeżeli więzień był nielubiany, jeżeli więzień coś przeskrobał, jeżeli więzień był zmuszany do przekazywania jakichś informacji, czego nie chciał uczynić, to takiej paczki nie otrzymywał. Ta paczka po jakimś czasie wracała do nadawcy, czyli do żony skazanego, siostry, rodziców, brata, do różnych osób. Często było tak, że ta paczka była w obecności skazanych niszczona. Czyli krótko mówiąc, chleb połamany, przysypany połamanymi papierosami, posolony, wymieszany i oddany w tej postaci skazanemu. Wiadomo, że to było nie do użytku. Stąd nie zawsze ta paczka mogła pomóc skazanym w podreperowaniu tej więziennej szpiżarni. Ale jeżeli któremuś z osadzonych udało się dotrzeć z paczką całą nietkniętą, niezniszczoną, to wtedy było wielkie święto w celi. Solidarność więźniów politycznych polegała również i na tym, że dzielili się wszystkim tym, co otrzymywali. W związku z tym w celi następował podział, powiedzmy sobie, łupów. Często było tak, że ten, który był adresatem paczki, otrzymywał najmniej, dlatego że to, co dostał, oddawał bardziej potrzebującym, chorym, takim, którym niezbędne dane w tym momencie były na przykład jakieś witaminy. I z ciężkim bólem serca, z ogromnym żalem, tak często było, oddawał te swoje skarby, które otrzymał od rodziny, a sam konsumował jakąś tam ostatnią kromkę chleba, która mu została z tejże paczki, jaką przysłała mu najbliższa rodzina. Czyli to wyżywienie, które śniło się po nocach, to taka ważna sprawa tej więziennej codzienności. Niemniej ważne sprawy dotykały innych zagadnień. Tu chociażby na przykład ochrona zdrowia, funkcjonowanie tej pomocy lekarskiej, której praktycznie rzecz biorąc nie było. Dobrze było, jeżeli w zakładzie karnym wśród aresztowanych, zatrzymanych i skazanych byli lekarze. To znacznie ułatwiało pracę, bo naczelnik zakładu karnego, naczelnik więzienia mógł takich ludzi wysłać do nielegalnej posługi lekarskiej. I ci więźniowie rzeczywiście taką działalność wykonywali, wędrowali od celi do celi, pytali więźniów o dolegliwości, nawet podpowiadali później naczelnikom więzienia, jakie lekarstwa można byłoby zastosować, czy też zamówić, czy sprowadzić, żeby więźnia postawić na nogi. W niektórych zakładach karnych dzięki takim lekarzom powstały nawet małe apteki, które służyły pomocą. Oprócz lekarzy, tych, którzy rekrutowali się ze skazanych, byli również lekarze wolnościowi, którzy przechodzili z zewnątrz. Ja pragnę tu zwrócić uwagę na jednego lekarza, który w świetle wspomnień, pamiętników i relacji prezentuje się jako osoba szczególna. Osoba, która ma opinię wspaniałej postaci. Mam tu na myśli lekarza z Inowrocławia, lekarza wolnościowego, który przychodził do więźniów w zakładzie karnym w Inowrocławiu i naprawdę nie tylko wspaniale leczył tych ludzi bezinteresownie, przynosił im lekarstwa, ale nie tylko, ale również przynosił im różnego rodzaju produkty, zabierał ich do siebie, do domu pod pretekstem różnych prac, tam ich dokarmiał. To był dr Czesław Zagórski, jeden z najwspanialszych postaci. Jak się czyta nie dokumentację, bo jego nazwisko w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nie pojawia się ani razu. Natomiast jak się czyta pamiętniki, wspomnienia i relacje więźniów, to jest ta postać, która jest często przywoływana jako taka szlachetna, wspaniała, którą wszyscy mile wspominają. To jest rzeczywiście szczególna osoba, godna zaprezentowania i takiego ogromnego pochwalenia. Ale też byli oczywiście i tacy lekarze, którym nie było w głowie leczenie więźniów. To była dla nich jakaś kara, w związku z tym oni praktycznie rzecz biorąc nie udzielali żadnej pomocy. Plagą zakładów karnych była, no właśnie, wszawica, były pluskwy, był świerzb i były często powtarzające się inne choroby, z którymi więźniowie sobie nie potrafili poradzić. Po prostu nie mieli wiedzy, nie mieli lekarstw, nie mieli sposobów. Stąd zgony w zakładach karnych, ciężkie choroby i próba walki o ratowanie własnego życia. Przy takich drobnych sprawach niekiedy można było zastosować medycynę ludową. I to było praktykowane. Na przykład przy świerzbie pomagał własny mocz. I więźniowie bardzo często leczyli świerzb moczem. Przy różnego rodzaju sprawach żołądkowych zdrapywano z ścian kredę. I ta kreda później była rozcieńczana w wodzie i pita jako roztwór, który też załatwiał różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe. W niektórych zakładach karnych więźniowie zbierali na dziedzińcu różnego rodzaju zioła, z których później przygotowywano wywary, które też miały właściwości lecznicze. Także na ile to było możliwe, oni sami sobie próbowali pomóc, sami coś robili, by tę swoją bardzo trudną sytuację poprawić. I niekiedy z dużym pożytkiem i niekiedy bardzo skutecznie. Mówimy tu o opiece lekarskiej, ale też musimy mieć świadomość tego, że niekiedy byli bezsilni, zwłaszcza kiedy rozpoczynały się w zakładach karnych epidemie, nad którymi nikt nie mógł zapanować. Być może w więzieniach one były rzadkie, aczkolwiek były takie epidemie, które, nie powiem, że dziesiątkowały więźniów, ale były zejścia śmiertelne i one są odnotowane w raportach resortu bezpieczeństwa. Bardziej te epidemie były w obozach i tutaj no, takie epidemie najbardziej znane przeszły właśnie przez obóz w Świętochłowicach-Zgodzie, gdzie epidemia tyfusu w zasadzie wywołana i nieleczona decyzjami komendanta tego obozu Salomona Morela spowodowała śmierć około 1000 osób i później jeszcze szereg innych zgonów już po jakimś czasie, także w sumie praktycznie rzecz biorąc no, ten obóz z jednego z największych został po epidemii zredukowany do obozu małego, natomiast sam komendant placówki, który no, miał nadzorować porządek w obozie i miał przeciwdziałać tego rodzaju sytuacjom, nie zrobił tego, a później został ukarany karą 5 dni zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania. A tu przypominam, sprawa dotyczyła śmierci kilkuset osób i można było temu bez problemu zaradzić, ale Salomon Morel doszedł do wniosku, że nie jest zainteresowany taką działalnością. Później w latach 90. toczyło się, zresztą nie tylko przeciwko niemu, ale przeciwko różnym innym komendantom śledztwo i Salomon Morel prawdopodobnie stanąłby przed polskim wymiarem sprawiedliwości i na podstawie tej wiedzy, którą ja dysponuję, wyrok byłby wskazujący. Wylądowałby no, w więzieniu, którego wcześniej był naczelnikiem, to nie jednego, bo w swojej karierze Salomon Morel był naczelnikiem kilku więzień. Tyle tylko, że Salomon Morel w pewnym momencie uciekł do Izraela. Nigdy do Polski nie wrócił, już nie żyje, zmarł bodajże 2 lata temu. I pomimo polskich starań, pomimo wniosku o ekstradycję, państwo Izrael podjęło decyzję o niewydaniu Salomona Morela. Zresztą jeszcze na dodatek zwrócili uwagę Ministerstwu Spraw Zagranicznych, żeby zajęło się problemem antysemityzmu w Polsce, a obywateli Izraela zostawiło w spokoju. To była bardzo poważna sprawa, dużo pisały o tym media. No niestety sprawa nie została doprowadzona do końca. Zresztą i inny oskarżony za podobne przestępstwa, czyli za dopuszczenie do śmierci więźniów w obozie, Czesław Gęborski w obozie w Łambinowicach również stanął przed sądem. Tylko ten nie doczekał ostatecznego wyroku. On zmarł kilka dni przed ogłoszeniem wyroku. Wyrok skazujący był pewny, ale tu uratowała go od wyroku jego własna śmierć. Już był w takim bardzo podeszłym wieku. Także mamy tutaj bardzo poważny problem właśnie tego braku opieki lekarskiej, braku jakby takiej troski o więźniów, a niekiedy dochodziło do sytuacji jeszcze bardziej drastycznych. Ja tylko chciałbym przywołać tutaj przykład Kazimierza Pużaka, z którego losy wskazują, że on został no właśnie doprowadzony do takiej sytuacji, w której nie było już dla niego ratunku. i można to określić śmiercią pod kontrolą. Mianowicie owrzodzenie jego organizmu było do tego stopnia zaawansowane, że jeżeli przyniesiono go w końcu do lekarza, to lekarz powiedział, że po raz pierwszy w życiu widzi człowieka z takimi wrzodami. Mówi, że to jest nieprawdopodobne, żeby coś takiego mogło przyjąć ludzkie ciało. Oczywiście finał był taki, że Kazimierz Puczak zmarł. Natomiast można zadać pytanie, co w tym czasie robili funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, co robili przedstawiciele straży i służby więziennej, dlaczego nikt wcześniej nie zainteresował się. Co by tu nie mówić, Kazimierz Puczak był przewodniczącym Rady Jedności Narodowej w czasie II wojny światowej. Czyli można powiedzieć, że był marszałkiem takiego podziemnego sejmu. Złożona była mu również propozycja wyjazdu w czasie wojny na Wyspy Brytyjskie. Miał tam przejąć godność następcy prezydenta Władysława Raczkiewicza, czyli to po śmierci Raczkiewicza prawdopodobnie zostałby prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Był działaczem WRN-u. Postać nieprawdopodobnie zasłużona dla Polski. Żeby do takiej sytuacji dopuścić, to rzeczywiście trzeba było być pozbawionym wszystkich ludzkich uczuć. I Kazimierz Puczak pobyt w więzieniu zapłacił własnym życiem. Z tej problematyki, o której w tej chwili rozmawiamy, czyli kiedy mówimy o tej codzienności, to oczywiście ta opieka medyczna, owe wyżywienie, to są oczywiście ważne sprawy, ale też musimy na sprawę więźniów spojrzeć jeszcze z innych punktów widzenia. I tu na przykład jest bardzo ciekawa sprawa, czyli tak zwane samokształcenie skazanych. No cóż oni mogą robić, kiedy siedzą, czy mają przed sobą karę kilku czy kilkunastu lat więzienia, nie wychodzą na żadne spacery, nie mogą pisać listów, nie mogą spotykać się z bliskimi, bo mają zakaz widzeń, zakaz przyjmowania i wysyłania korespondencji, to co takiego mogą robić? W związku z tym jakoś próbują zorganizować to życie dla siebie, żeby ten czas wykorzystać. I tu rozwija się na bardzo dużą skalę problem samokształcenia więźniów. Znaczy, sytuacja, jeśli chodzi o to zagadnienie, jest w więzieniach bardzo dobra. To zabrzmi może dziwnie, że ja mówię, że jeśli chodzi o kadrę naukową w zakładach karnych, wśród osadzonych tam więźniów, ta sytuacja jest bardzo dobra, ale tak rzeczywiście było. Po 1945 roku do zakładów karnych, do więzień, trafia kilkudziesięciu naukowców, wybitnych naukowców. Trafiają oficerowie Wojska Polskiego, przedwojennego, ludzie bardzo mocno wykształceni, nie tylko w zakresie spraw wojskowych, ale spraw cywilnych. Tam są nauczyciele, mówiłem, naukowcy różnych profesji i dyscyplin. I oni zaczynają organizować samokształcenie. Krótko mówiąc, organizują wykłady. Wykłady z różnych przedmiotów. Dominuje oczywiście historia, geografia oraz czytanie najciekawszych lektur. W związku z tym, że książek brakuje, bo biblioteki więzienne dla niektórych więźniów są zakazane, stąd jest prostsze rozwiązanie. To są lektury recytowane. Recytowane przez ludzi, którzy je znają. Nie tylko pana Tadeusza, ale niekiedy duże, opasłe tomy. I to możemy przeczytać w pamiętnikach, wspomnieniach i relacjach. Ten czas jest wykorzystywany. Więźniowie zdobywają nową wiedzę. Ci, którzy znają się na historii, opowiadają o historii. Ci, którzy się znają na wojskowości, opowiadają o wojskowości. Geografowie o geografii. Dziennikarze o sztuce dziennikarskiej. Matematycy uczą liczenia. Każdy wnosi do tej nauki to, co potrafi najlepiej. I ten ruch samokształceniowy rozwija się. Do tego, żeby on nie był monotonny i żeby często ulegał zmianie i wzbogaceniu, oczywiście są potrzebne również przerzutki w celach. To są przerzutkami, nazywamy ten moment, kiedy więzień zostaje przeniesiony z celi do celi. I niekiedy te przerzutki pozwalały takiemu wykładowcy przejść do innej celi i tam rozpoczynał kurs dla innych więźniów. A do tej celi mógł trafić specjalista z innej dyscypliny. W związku z tym te przerzutki były podejrzane. Oczywiście więźniowie się bardzo często zaprzyjaźniali, byli zżyci z sobą, no ale też każdy doskonale rozumiał, że jeżeli ktoś został przeniesiony do innej celi, no to on tę wiedzę, którą dysponuje, będzie przekazywał innym kolegom, innym współwięźniom i to będzie z pożytkiem dla całej społeczności. Było takie więzienie, gdzie ta nauka, ta oświata miała ogromne znaczenie w okresie późniejszym. Ona triumfowała po kilku latach. Ja mam tu na myśli więzienie dla młodocianych przestępczyń, no to jest taka nazwa PRL-owska, tak? Ten zakład karny był określany. Mam tu na myśli Bojanowo, filię Rawicza. W Bojanowie były umieszczone dziewczyny młodociane, które zostały skazane za działalność w drugiej konspiracji, w różnego rodzaju organizacjach. Wyroki no może nie były aż tak bardzo dotkliwe, niemniej jednak no trudno mówić tutaj, że 5 lat to jest mało, ale i niektóre otrzymywały kary 5 lat więzienia, większość troszeczkę mniejsze. Tam za sprawą innych więźniarek dorosłych, które miały przygotowanie zawodowe i nauczycielskie, dla tych młodocianych przygotowano taką prawdziwą szkołę. Władze, kierownictwo tej placówki wyraziło zgodę na naukę i dziewczyny się uczyły. Uczyły się, a jedną z najlepszych nauczycielek do dzisiejszego dnia wspominaną w literaturze przedmiotu była pani Elżbieta Zawadzka z o, która w Toruniu doczekała się mostu własnego imienia. Ona przeszła przez zakłady karne jako więźniarka, była w Grudziądzu, była w Fordonie, była w Inowrocławiu i na końcu trafiła do Bojanowa. I tam z innymi starszymi więźniarkami dla tych młodych dziewcząt stworzyła że szkołę z prawdziwego zdarzenia, ze wszystkimi przedmiotami i tłumaczyła tym młodym dziewczynom, że warto się uczyć, bo ta nauka nie pójdzie na marne i miała rację. Z różnych publikacji widzimy, że te dziewczyny z Bojanowa później uzyskały naprawdę piękne osiągnięcia. Już na wolności, w zawodach cywilnych były nauczycielkami, księgowymi, wykładały na wyższych uczelniach. Ta praca i to zaangażowanie starszych więźniarek rzeczywiście zaowocowało. Ruch samokształceniowy w zakładach karnych był w czymś nieprawdopodobnym. To był pewien fenomen, który rozwinął się we wszystkich więzieniach na niespotykaną skalę. Jeszcze chciałbym powiedzieć o, w moim przekonaniu, dwóch takich dość istotnych sprawach. Sprawa pierwsza, no to coś bardzo smutnego, ale niestety coś obecnego w zakładach karnych, to cela śmierci. No niestety w więzieniach, oprócz tych kar długoletniego więzienia z dożywociem włącznie, były również cele przeznaczone dla tych ludzi, których sąd skazał na karę śmierci i w tych celach oczekiwali na wykonanie wyroku. Często było, czy praktycznie zawsze było tak, że oni nie znali dnia ani godziny. Dla nich pobyt w celi śmierci to była rzecz niewyobrażalna. Każde otwarcie drzwi to był sygnał, że może idą po mnie. Może za chwilę zostanę zamordowany gdzieś na schodach z strzałem w tył głowy albo gdzieś na dziedzińcu w zaułku w identycznej sytuacji. Stąd to coś nie daje się wręcz opisać. Spotkałem się w literaturze pamiętnikarskiej z różnymi opisami takich sytuacji. Niekiedy strażnicy symulowali wykonanie wyroków śmierci. Przychodzili do celi, wyprowadzali więźnia na korytarz i tam temu człowiekowi, pod którym się uginały nogi, który myślał, że żyje ostatnie 10 minut w życiu, informowali, że to tylko była zabawa. Że dzisiaj wyroku nie będzie. Że musi poczekać jeszcze. I wracał do celi. Ale też były takie sytuacje, że takiego więźnia wyprowadzali na korytarz, prowadzili go po schodach i w pewnym momencie któryś mówił do niego: no zapomnieliśmy ci powiedzieć, prezydent skorzystał z prawa łaski, jesteś skazany na dożywocie, już cię tutaj nikt nie zastrzeli. Że sytuacje były różne, niemniej jednak cela śmierci opisywana jest głównie przez tych, którzy przeżyli, bo znamy stamtąd te opisy. To wiemy, że te kraty były bardzo gęste, że całą noc paliło się bardzo ostra żarówka, że w muszli klozetowej szumiała cały czas woda. Bo nie dość, że ten człowiek miał zginąć za chwilę, no powiedzmy za chwilę, ta chwila była różna, od kilku dni do kilkunastu miesięcy, bo niektórzy czekali na wykonanie wyroku po kilkanaście miesięcy. Nie dość, że miał być rozstrzelany, to jeszcze do tego momentu musiał cierpieć. Cierpieć z powodu właśnie wyglądu tej celi. I bardzo często było tak, że tam trzymano jednocześnie po kilka osób. Także ci ludzie jeszcze nawzajem, często dochodziło pomiędzy nimi do sprzeczek, do złośliwości, dlatego że różna jest mentalność człowieka, różnie się ludzie zachowują w sytuacjach kryzysowych. Stąd pojawiały się takie sytuacje, kiedy dochodziło pomiędzy nimi do sprzeczek, ale często też te sprzeczki były im obce i na przykład przyjaźń pozostawała do ostatnich dni ich życia. Ci, którzy przeżyli, cudem uratowani poprzez zamianę kary, po latach zaczęli to opisywać. Tyle tylko, że oni to nie zaczęli opisywać w latach 50., 60. czy 70. Oni musieli czekać ze swoimi publikacjami aż do lat 80. Po raz pierwszy zaczęli o tym pisać jeszcze w okresie karnawału Solidarności, bo wtedy była okazja, wtedy można było o tych sprawach mówić. Później pisali w publikacjach drugiego obiegu. Ale na dobrą skalę, na dużą skalę to pisanie rozwinęło się dopiero po roku 89. I gdyby nie ta zmiana sytuacji w Polsce, to nie otrzymalibyśmy właśnie tej wspaniałej dokumentacji na temat tej codzienności w zakładach karnych. I jeszcze może kilka słów o czymś, co jest bardzo ciekawe, bo to też pokazuje na mentalność ludzi, którzy przebywają w zakładach karnych. Ja mam tu na myśli ucieczki. Znaczy, każdy więzień ma to do siebie, że i każdy jeniec, że on musi uciekać, nie? Bo to nie tylko wymysł naszych polskich więźniów politycznych, ale również jak się ogląda filmy zachodnioeuropejskie, amerykańskie, to tych wszystkich obozów pierwszą rzeczą, jaką więźniowie robią, to jest narada i planowanie, gdzie robimy podkop, którędy uciekamy, ilu ucieka, kto stanowi komitet organizacyjny, podział ról i zabieramy się do pracy. Może nie tak to wyglądało w polskich, stalinowskich zakładach karnych i obozach, ale bardzo, bardzo przypominało tę sytuację. No, więźniowie organizowali różnego rodzaju ucieczki. No, czy były i podkopy, były i rozbicia zakładów karnych z zewnątrz przez oddziały poakowskie i te były najczęściej praktykowane w latach 45-46. Tu mamy masę takich akcji. Zostało rozbite więzienie między innymi na Zamku Lubelskim, słynna akcja więzienia Montelupich w Krakowie, słynna akcja, brawurowa akcja rozbicia obozu w Krzesimowie, słynna akcja rozbicia obozu w Rembertowie, dziesiątki takich małych akcji na terenie województwa świętokrzyskiego, czy tam okolice Kielc, Radomia, gdzie oddziały leśne rozbijają takie małe areszty, uwalniając po kilku czy kilkunastu, po kilka czy kilkanaście osób. Ale były takie właśnie akcje spektakularne, kiedy można mówić to o dużym profesjonalizmie. Ja tu mam na myśli taką bardzo pomysłową ucieczkę z więzienia w Barczewie, kiedy więźniowie przez kilkanaście dni wykopali podkop pod dziedzińcem więziennym i pod murami i uciekli w pięciu. Nie wszystkim się udało długo pozostać na wolności, niemniej akcja odbiła się takim dość dużym echem w tym okresie, w tych środowiskach, które no, miały wiedzę na ten temat. Niemniej spektakularna akcja miała miejsce w 1955 roku w Sieradzu, kiedy praktycznie rzecz biorąc 20 kilku więźniów przygotowało akcję odbicia więzienia od wewnątrz. Krótko mówiąc, skorumpowali kilku strażników i dzień po dniu przygotowywali akcję, która zakończyła się praktycznie rzecz biorąc otwarciem wszystkich cel, otwarciem wszystkich bram, zaaresztowaniem z wyjątkiem dwóch strażników całego personelu więziennego i tylko zabrakło przysłowiowej kropki nad i. Po prostu więźniowie ci nie potrafili otworzyć bramy głównej ze sztabą. Tam zabrakło jednego kluczyka. I to spowodowało, że nie mogli wyjść na zewnątrz. W tym czasie jeden z wcześniej upitych przez nich strażników doszedł do siebie, no i zaapelował wystrzałami z broni palnej miejscowe posterunki Milicji Obywatelskiej i KBW, no i doszło do wymiany ognia, regularnej walki, bo więźniowie zdobyli magazyny zbrojeniowe Straży i Służby Więziennej. Stąd rozpoczęła się walka. To była walka nierówna. No, z jednej strony byli więźniowie, którzy praktycznie rzecz biorąc byli otoczeni w zakładzie karnym bez możliwości już opuszczenia tego zakładu karnego i skapitulowali. Później posypały się z tego powodu bardzo surowe represje, dodatkowe kary, ale to było w 1955 roku. W związku z tym niedługo był rok 56 i oni wszyscy wyszli na wolność. Już bez rozbijania więzienia od wewnątrz. Był polski październik, który uwolnił tych wszystkich ludzi, chociaż wszyscy, czy główni organizatorzy tej akcji mieli zasądzoną karę dożywocia. Łącznie z głównym organizatorem Marianem Gołębieskim, bardzo zasłużony, taki działacz drugiej konspiracji, WiN-u, jeszcze do niedawna bardzo aktywny, został opublikowany stosunkowo niedawno wywiad z nim, gdzie jakby pułkownik Gołębieski przedstawia kulisy związane z tą akcją. No, starałem się przekazać to, co było chyba najciekawsze, jeśli chodzi o więziennictwo, zakłady karne, obozy. Oczywiście przy tej problematyce można mówić o wielu innych sprawach, stąd jeżeli czegoś nie omówiłem, nie poruszyłem, no to jestem w tej chwili do Państwa dyspozycji. Jeżeli oczywiście tylko potrafię udzielić odpowiedzi, to niebawem będę starał się to uczynić. Także na razie serdecznie dziękuję za wysłuchanie i czekam na telefony, pytania, komentarze, opinie, a może również ciekawostki, z którymi Państwo chcielibyście się ze mną podzielić. Na razie serdecznie dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Rzeczywiście ta opowieść miała taki wymiar sielankowy wręcz. Wszystko brzmiało tak bardzo przyjaźnie, zwyczajnie. Były to ciężkie czasy represji stalinowskich w Polsce. Zapraszam oczywiście Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Za granicę 48 56 655 23 33 lub 23 66. Naszym gościem profesor Tadeusz Wolsza, pracownik Instytutu Historycznego Państwowej Akademii Nauk, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej, autor monografii o życiu codziennym w więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 44-56 pod tytułem Więzienia stalinowskie w Polsce. System codzienność, represje. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, Panie profesorze, kilka spraw takich na podstawie tego, o czym słyszeliśmy, o czym pan mówił. Pierwsze, w pańskich wypowiedziach pojawiało się sformułowanie polskie więzienia, chociaż mówimy o represjach stalinowskich w Polsce i o więzieniach stalinowskich. I też słyszeliśmy, że no, polskie sądy potem nie wykazały odpowiednich kar, czy nie zdążyłby wymierzyć odpowiednich kar dla tych, którzy tych represji dopuścili się. Czy w kontekście tego, że tak częstą jest nagonka na Polskę w brzmieniu polskie obozy koncentracyjne, czy właśnie, czy to nie jest pewne uproszczenie, którego chcielibyśmy tutaj uniknąć, tak. Prawda?
Znaczy, ja mówię, jeżeli mówimy o okresie powojennym, bo tego moja wypowiedź dotyczyła, w zasadzie rzeczywiście może to zabrzmi niezręcznie, natomiast używałem określenia polskie w tym sensie, że one były zlokalizowane na terytorium polskie. No, wiadomo, kto nadzorował cały system więziennictwa w Polsce. No, było to zdominowane przez struktury, były zdominowane przez komunistów, a wspierany przez różnego rodzaju urzędników sowieckich, sowietników, którzy wręcz decydowali o tym, jak to ma wyglądać. Tu nie można oczywiście postawić znaku równości pomiędzy polskimi, często stosowanym określeniem przez różnego rodzaju środki masowego przekazu w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, kiedy się mówi o polskich obozach z lat II wojny światowej, celowo, ja uważam, że to nawet jest celowo używane, żeby zamęcić w głowie, wprowadzić zamieszania albo wprowadzić w błąd, to nie ulega wątpliwości, że tamte obozy nie mają nic wspólnego z Polakami. Natomiast tu jest właśnie problem, bo w końcu tam się pojawiają polskie nazwiska. Jeśli chodzi o te powojenne miejsca odosobnienia, oczywiście ich geneza jest związana z obecnością sowiecką. Nadzór jest polsko-sowiecki. Niemniej jednak w moim przekonaniu, zważywszy, że są zlokalizowane na terytorium Polski, to jeżeli się pojawi to określenie, to nie jest poważny błąd. No, oczywiście bezpiecznie jest mówić, że to są stalinowskie, jakieś komunistyczne. Niemniej jednak to też jest prawda, że w końcu przecież Jaworzno jest w Polsce, no, Potulice też są w Polsce. Toruń Rudak, gdzie był zlokalizowany obóz w latach 45, bo pamiętam 46, no też leży, co byśmy nie powiedzieli. No w sumie są to jakieś, z uwagi na położenie geograficzne, miejsca położone w Polsce. Tylko tak jak mówię, no, zawsze powinien się znaleźć ten element, który jakby będzie wskazywał na to, kto jest dysponentem tego wszystkiego, kto wydaje tu polecenia. Bo myślę, że społeczeństwo polskie się nie identyfikowało. Takie zwykłe społeczeństwo, taki normalny Polak, który sobie mieszkał gdzieś, to on po pierwsze być może nie miał nieraz świadomości, ale on na pewno się nie identyfikował z takim rozwiązaniem problemu. Natomiast to cała odpowiedzialność spada na system komunistyczny i na władze sowieckie. To nie ulega wątpliwości.
I kolejne takie dwa pytania. Pierwsze to, jakie osoby były tymi, których dotykały te represje? Kogo represjonowano wtedy i dlaczego? Ponieważ ja rozumiem, że dla historyków to jest rzecz jasna. Natomiast biorąc pod uwagę niestety poziom wiedzy historycznej, poziom kształcenia historii, pewne granice i pewniki teraz zacierają się, więc myślę, że warto o tym powiedzieć. I druga rzecz, która oczywiście w katolickim radiu bardzo interesuje, zwłaszcza mnie jako osobę duchowną, to życie religijne. Czy ono zostało zapisane w tych pamiętnikach, na podstawie których pan profesor tutaj snuje swoje refleksje?
Obie sprawy są bardzo, bardzo ciekawe, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o osoby, które były represjonowane, no to nie ulega wątpliwości, że to byli ludzie, którzy wyszli z drugiej konspiracji, którzy przeszli niekiedy przez pierwszą konspirację, przez być może, a często tak było, polskie siły zbrojne na Zachodzie. To byli ludzie, którzy mieli za sobą i wojnę, i udział w bardzo ważnych bitwach, gdzie Polacy pokazali, co to znaczy męstwo i odwaga. I później zdecydowali się na przykład na powrót do kraju. I oni trafili od razu do zakładów karnych różnego rodzaju. Były to i więzienia, i obozy, tak zwane andersówki przeznaczone dla żołnierzy na przykład drugiego korpusu. Byli to żołnierze też drugiej konspiracji. Ci, którzy rozpoczęli swoją działalność po usadowieniu się już na ziemiach polskich Sowietów. Czyli rozpoczęli opór wobec Armii Czerwonej, NKWD, komunistów w Polsce i zapłacili za to najwyższą cenę. Niekiedy nie tylko więzieniem, ale życiem. To byli również działacze opozycji demokratycznej, bo wtedy też była opozycja antykomunistyczna. To byli ludzie z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Redaktor naczelny Gazety Ludowej był więzieniem. Tam byli wybitni działacze Stronnictwa Narodowego, które zostało zakazane i nie można było wprowadzić w Polsce, ono nie mogło prowadzić w Polsce żadnej działalności politycznej. To byli działacze Stronnictwa Pracy, to byli działacze konspiracji i wojskowej, i cywilnej, także tam trafili przede wszystkim ci ludzie. Przyjmuje się, że mniej więcej, jeśli chodzi o społeczność więzienną, to około 30-35% wszystkich więźniów to byli więźniowie polityczni. Czyli gdybyśmy przyjęli, że latach 50. było około 100 tysięcy ludzi, którzy przebywali w zakładach karnych, to około 30-35 tysięcy to byli ludzie skazani za działalność polityczną. I tak mniej więcej te 30% to jest schyłek lat 40. do momentu 53-54. Później więźniowie polityczni zaczynają wychodzić z zakładów karnych, uzyskują wolność. No, to jest druga pytania. No, to życie religijne. Ono jest obecne. Jest szczególnie obecne tam, gdzie w więzieniach siedzą księża. A w zakładach karnych księża przebywali. No to najgłośniejsza sprawa to sprawa księdza Stępnia, który był skazany na karę śmierci. I można powiedzieć, że tu cały świat walczył o jego ułaskawienie, łącznie ze Stolicą Apostolską, łącznie ze strukturami emigracyjnymi. I udało się do tego stopnia akcję przeprowadzić, że prezydent zamienił karę śmierci na dożywotnie więzienie. Ksiądz Jerzy Stępień wyszedł z więzienia i później zostawił w Przeglądzie Katolickim bardzo szczegółowe swoje wspomnienia z tego pobytu. Bardzo często korzystałem z tych jego wspomnień, relacji, komentarzy. To bardzo cenne źródło historyczne. Ksiądz Edward Gurgacz to jest taka druga bardzo znana postać. Również ksiądz i również więzień i również osoba, która wnosiła do tej atmosfery więziennej bardzo dużo. No i teraz ten zasadniczy wątek, jak rozwijało się życie religijne. Ono oczywiście kwitło przede wszystkim w okresach świątecznych. To są organizowane ciche msze. Znaczy jak taka msza wyglądała? Przy pomocy alfabetu Morsa, czyli stukając w ścianę, więźniowie z celi do celi przekazywali informację, że w tym dniu o godzinie tej i tej ksiądz, który był zamknięty w jakiejś celi, odprawi mszę i wszyscy o tej samej porze, oczywiście kto chciał, mógł cicho uczestniczyć w tej mszy, odmawiając po kolei pewne modlitwy i pewne zachowania, które są praktykowane w kościołach. I to było robione. Dalej, oczywiście pasterka. To był chyba jedyny dzień w więzieniu, kiedy straż i służba więzienna nie zmuszała więźniów do snu od godziny 18, kiedy rozpoczynała się cisza nocna. Czy więźniowie mogli wtedy, czy, a, nie tyle mogli, ale oni wtedy praktycznie rzecz biorąc kolędowali. Jak zajrzymy do czasopisma Nike, to jest czasopismo wydawane przez stowarzyszenia tych właśnie ludzi, którzy przeszli przez zakłady karne, głównie kobiet, to tam można wyczytać, że w noc wigilijną całe więzienia śpiewały i nikt nad tym nie mógł, kolędowały i nikt nad tym nie mógł zapanować. To się odbywało. Czy się to naczelnikom i komendantom podobało, czy też nie. Oczywiście więźniowie się przygotowywali do uroczystości świątecznych. To nie było tak, że oni byli nieprzygotowani. Na ile było to możliwe, były jakieś gałązki przypominające choinkę. Były skromne prezenty. Z białego chleba przygotowywano opłatki. Jeżeli był ksiądz w celi, no to on oczywiście odprawiał tę uroczystą mszę. Ci, co byli w celi, no, uczestniczyli w tej mszy. Natomiast z cel ościennych, jak się dobrze wsłuchali, no to mogli co nieco usłyszeć. Także to życie religijne kwitło, na ile to było możliwe. W czasie spacerów, na które więźniowie nieraz wychodzili, i jeżeli trafił się w tym momencie spacer księdza, można było się wyspowiadać. I to też można zauważyć w różnego rodzaju opisach. Także to życie religijne, ono oczywiście musiało być w pewnym mierze w konspiracji. To życie religijne nie było, powiedzmy sobie, nie było przyzwolenia na organizowanie go w sposób taki oficjalny. Niemniej jednak więźniowie potrafili tu wybrnąć sytuację. Znaczy, największe zagrożenie dla rozwoju życia religijnego stanowili przedstawiciele Straży Więziennej, tak zwanych Hiszpanów. Znaczy, bo wśród Straży Więziennej, ja o tym nie mówiłem, ale może teraz powiem kilka słów, pojawiały się dwie kategorie, tak zwanych Francuzów i tak zwanych Hiszpanów. Francuzi to byli przedstawiciele tej emigracji, która wróciła do Polski po zakończeniu II wojny światowej, to byli członkowie rodzin komunistycznych, bardzo wrogo nastawieni do opozycji demokratycznej, do ludzi, którzy walczyli z komunistami. Natomiast Hiszpanie, tak zwani Hiszpanie, to byli komuniści uczestnicy wojny domowej Hiszpanii. Szczególnie wrogo nastawieni do kościoła. I jeżeli w więzieniu trafił się strażnik z tego sortu właśnie tak zwanych Hiszpanów, to ci księża, którzy przebywali w tym zakładzie karnym i byli skazani, no mieli rzeczywiście bardzo trudne chwile przed sobą, dlatego że tamci bardzo mocno mścili się za wojnę domową Hiszpanii i nie mieli żadnej litości dla księży. I to taki był ten moment właśnie dla tych duchownych bardzo, bardzo ważny. Natomiast jeśli chodzi o życie religijne, to jak wskazałem, to rzeczywiście coś takiego było. I, no i ja o tym dużo napisałem, bo te wątki są obecne w mojej pracy.
Monografia Więzienia Stalinowskie w Polsce, system, codzienność, represje. Gość naszych rozmów to autor tej monografii, profesor Tadeusz Wolsza. Tak jak wspomniałem, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Już odbieramy pierwsze telefony. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Prosimy,
Panie
Pawle.
Szczęść Boże Panu Profesorowi. Panie Profesorze, moja rodzina doznała represji, ale nie w takiej formie, jak Pan tu przedstawił, bo to było w pierwszej połowie 1945 roku. Zarówno ojciec, jak i mój brat, wówczas 14-letni, zostali wywiezieni do Rosji. Ojciec udał się na Syberię i tam pracował przy wyrębie lasu, a mój brat trafił do kopalni w Stalinogorsku. Jego winą było to, że był wysokiego wzrostu, bo miał przy 14 latach miał 1,98 m wzrostu, a tam były wysokie pokłady węgla, no i taki człowiek im tam pasował. A winą w ogóle, że ich wywieziono, to było to, że W mieszkaniu moich rodziców odbywały się spotkania patriotyczne. No i tutaj powiedzmy cień pada na donosiciela. To co był, nie wiemy. Chwalebną sprawą w tym wszystkim jest to, że obaj wrócili, zarówno ojciec, jak i brat. Z tym, że były różne drogi powrotu, ale tym powiedzmy czynnikiem ocalającym była niezłomna wiara mojej matki. Mój brat, kiedy pracował w kopalni, padł z wycieńczenia i tak jak powiedzmy urobek był wywożony, powiedzmy kolejny, szedł przed wagonikami taki stójkowy, który zrzucał z torów bryły węgla, żeby się wagoniki nie wykoleiły. No i również na pobocze wyrzucał nieboszczyków. I potem jeden wózek wywoził tych nieboszczyków na powierzchnię. I wśród nieboszczyków znalazł się również mój brat. Ale w momencie, kiedy tam powiedzmy tych nieboszczyków zabierał takim wozem konnym Rosjanin, mój brat na tym wozie ożył, ponieważ po prostu dostał łyk świeżego powietrza i on to zgłosił władzom więziennym, jednocześnie ustalając z moim bratem, czy zechciałby mu pomagać w zakupywaniu nieboszczyków. Brat się zgodził, bo dostał większą porcję jedzenia i jednocześnie dwie cebule, prawda? Tak to mi brat opowiadał. I nie mógł w tych warunkach wytrzymać, bo był niesamowity odór z tego dołu, gdzie tych nieboszczyków zakopywał. I on sobie sporządził z takiego drutu sprężystego klamerkę na nos, żeby jakoś powiedzmy złagodzić to zjawisko. No ale dalej po prostu mówił, że takie mdłości odczuwał. I jednego dnia ten 14-letni chłopak podejmuje próbę ucieczki i wraca do kraju po pół roku. Bardzo barwna ucieczka. Jeszcze po powrocie do kraju jakiś czas musiał się ukrywać, no bo po prostu to było oczywiście nielegalne, co zrobił. A ojciec wrócił w ramach jakiejś umowy między rządem radzieckim a polskim. No ale tu też nie chcę tego rozciągać, jakie to było wyżywienie, to pan profesor się może domyślić. W każdym bądź razie to są okropieństwa, które się zapisały na całe życie. Wielu ludzi nie dojechało, po drodze zostali pochowani na poboczu nasypu kolejowego. No i tak to w skrócie wygląda. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle.
Pozwolę sobie skomentować, bo to, co przed chwilą pan powiedział na temat Stalinogorska i tej brawurowej ucieczki, to chciałbym zwrócić uwagę, że ta sprawa, o której pan mówił, ma swojego historyka i istnieją na ten temat opracowania naukowe. Nie potrafię w tej chwili precyzyjnie powiedzieć, czy sam raz pana brat jest bohaterem pracy, ale tu chciałbym panu podpowiedzieć, gdzie można ewentualnie znaleźć troszeczkę informacji na temat ucieczek polskich więźniów z sowieckich łagrów. W tym również będzie to Riazań, Stalinogorsk, Borowicze i jeszcze kilka innych. Ja tu polecam lekturę kilku tekstów pana doktora Dariusza Roguta. Jestem świeżo po lekturze jego kilku tekstów i jest tam również tekst poświęcony ucieczkom Polaków z podaniem imion i nazwisk oraz nazw obozów. Stalinogorsk też jest wymieniony i jeżeli pan dotrze do tejże literatury przedmiotu, to nie jest wykluczone, że również wśród opisywanych postaci będzie pana brat, tylko że to mówię, trzeba troszeczkę włożyć pracę, a może być naprawdę przyjemna lektura, bo tam są przedstawione kulisy różnych ucieczek, okoliczności takich, które się również powiodły, że ci ludzie dotarli poprzez głównie Wilno i tam strefę nadgraniczną do Polski.
Panie profesorze, pan Paweł przed chwileczką powiedział, że zasadniczą winą tej zsyłki w 1945 roku ojca i brata było to, że były spotkania patriotyczne. Pan w swojej monografii mówił o instytucji kapusia, oczywiście chodzi o tak. więzienia, ale mówił też pan tak bardzo ciekawie, interesująco o tym, że odbywała się edukacja w więzieniach. No wiemy, że system komunistyczny znany był z propagandy i propagandzistów, którzy wchodzili w różne środowiska. Czy w tym środowisku więziennym byli też tacy, którzy zaszczepiali te informacje fałszywą o tym, co się dzieje. Więzienie, społeczność zamknięta, brak dostępu do tego, co się dzieje na zewnątrz. Czy byli tacy, którzy upolityczniali, mówiąc, co się w danej sytuacji dzieje? Nie chodzi tutaj o klasykę literatury, matematyki, fizyki, tego, co mogli tutaj wiedzieć więźniowie poprzez swoje wykształcenie wcześniejsze, ale ta informacja aktualna, obecna, czy takie osoby funkcjonowały również, oprócz kapusiów oczywiście.
No, o kapusiach już mówiliśmy, że zapisali się bardzo skandalicznie, bo niekiedy doprowadzili do bardziej surowych wyroków i ludzie poprzez działalność kapusia zapłacili najwyższą cenę, czyli swoje życie. Natomiast rzeczywiście było często tak, ja to nie potrafię tego oszacować, ale w zakładach karnych, no, znaczy w każdym więzieniu był oficer do spraw politycznych, no, który miał do wykonania pewne zadania. No, tym zadaniem było no, takie propagandowe urobienie człowieka, czyli miał z takiego antykomunisty stać się może nie sympatykiem, ale takim człowiekiem neutralnym, który już nie będzie szkodził. To jest ta resocjalizacja. Ja mówiłem o segregacji, ale również teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć o czymś jeszcze. Mianowicie w pewnym momencie we wszystkich zakładach karnych przeprowadzono segregację więźniów pod względem politycznym. Czy oni rokują nadzieję na resocjalizację, na pokochanie komunizmu? I stworzono dla tych, których spisano już na straty, specjalne zakłady karne, tak zwane więzienia izolacyjne, więzienia o zaostrzonym rygorze, więzienia z pojedynczymi celami, więzienia bez spacerów, listów i możliwości jakiegokolwiek kontaktu. I takie zakłady karne były dla kobiet i dla mężczyzn. Dla kobiet to jest to słynne więzienie w Inowrocławiu. To nieprawda jest, że Fordoń, Grudziądz to najgorsze więzienia kobiece. Najgroźniejsze, najtrudniejsze to było więzienie w Inowrocławiu. Tam trafiło kilkaset kobiet spisanych na straty. To więzienie miało ich doprowadzić do obłędu poprzez samotne spędzanie dalszej kary bez żadnego kontaktu ze środowiskiem, z bliskimi, z otoczeniem, w kompletnym zamknięciu, w ciemnych celach, bez spaceru. I takie same zakłady karne stworzono dla mężczyzn. Z tego co pamiętam, to były oddziały zamknięte w więzieniu we Wrocławiu przy ulicy Kleczkowskiej i w Strzelcach Opolskich. Takie surowe więzienia dla tych, którzy już władza komunistyczna, resort bezpieczeństwa miał pewność. Tych ludzi do niczego się nie da przekonać. Czyli w związku z tym, odpowiadając na ojca pytanie, można powiedzieć, że ta praca polityczna była realizowana i ktoś potrafił to ocenić. Czy jest szansa, że ci ludzie, tak jak sobie to komuniści wyobrażali, w końcu przestaną mówić źle o reżimie komunistycznym, o nowej władzy, o Sowietach. Jeżeli ktoś nie rokował nadziei, to dla niego było właśnie... To była Kleczkowska we Wrocławiu, Strzelce Opolskie, powiedzmy sobie jeszcze inne, bo to było kilka takich oddzielnych, zamkniętych zakładów, albo był to Inowrocław dla kobiet. Także coś tutaj na rzeczy jest. A jeszcze jedno zdanie. Mówimy tutaj o takim urabianiu politycznym, no to też poprzez dostarczanie odpowiednich lektur do zakładów karnych. Więźniowie czytali wszystko. Jeżeli ktoś siedział kilka lat i nie dostał żadnej książki, to jak coś dostał do czytania, to czytał. Marian Gołębiewski tak wspomina. Czytałem kilka razy chów świń, chów jedwabników, uprawę tego zboża, uprawę tego i na końcu mówi i dali mi Lenina. Przeczytałem. No bo po prostu czytali wszystko. W związku z tym poprzez głód książek, a to przecież siedzieli w zakładach karnych, w więzieniach ludzie wykształceni. Ludzie niekiedy z tytułami profesorów, doktorów, nauczyciele, oficerowie. Książka dla nich miała wartość. ale to też było i zabicie czasu, tej nudy, nie? No jak ktoś siedzi w zamknięciu jakiś czas, no to on chce jakoś odmienić swoje życie. W związku z tym oni czytali Engelsa i Marksa i tego Lenina, no bo po prostu innego nic nie mieli do czytania. Tyle tylko, że oni mieli taką wiedzę, że to nie mogło zmienić ich podejścia do rzeczywistości. Natomiast, a władzą o coś innego chodziło. Władzą o to chodziło, żeby zmienić tego człowieka. A to już było trudne. To było trudne zadanie do realizacji.
Profesor Tadeusz Wolsza, naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych. Prosimy, Radio Maria, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi żona z diecezji perzlińskiej. Chciałam wielkim wzruszeniem powiedzieć, że słucham tej audycji, ponieważ w Rawiczu zginął brat mojego dziadziusia i nazywał się Tadeusz Rzeczkowski. I no tak jak mówię, z wielkim wzruszeniem słucham tej audycji, ponieważ oglądałam w internecie zdjęcia więzienia, wnętrza więzienia, celi i naprawdę nie wyobrażam sobie, jak można przeżyć w tej celi chociażby jeden dzień, ponieważ to po prostu w tej chwili, no mogę powiedzieć, że zwierzęta mają lepsze warunki niż te osoby, które tam żyły. Chcę powiedzieć, że brat mojego dziadziusia, Rzeczkowski, został aresztowany w okolicach Ciechanowa. Tak jak pan profesor wspominał, że no tam również istniał obóz, ale on został aresztowany za działalność właśnie na rzecz niepodległej Polski. Nie pamiętam w tej chwili ugrupowania, do jakiego należał, ale ponieważ znam to od ust mojej mamy, te nikłe wiadomości właściwie, ponieważ był brat mojego dziadka był bardzo milczącym człowiekiem, bo widocznie od niego były takie wymogi może ugrupowania, żeby po prostu jak najmniej udzielać informacji na rzecz no, działalności danego ugrupowania, prawda? Bo było to po prostu ze względu na bezpieczeństwo wszystkich. Ale chcę powiedzieć, że no, jestem tak bardzo wzruszona, ponieważ chciałam oddać cześć wszystkim właściwie osobom walczącym o niepodległą Polskę, ponieważ były to działania niezwykle niebezpieczne i brat mojego dziadka niestety nie wrócił już z Rawicza. Został tam zakatowany, zamęczony, a powiedziano rodzinie, że zginął z powodu choroby żołądka. Może to była i po części prawda, ale jak wiadomo, te nikłe porcje jedzenia były naprawdę niewystarczające do tego, żeby przeżyć. Tym bardziej, że no niestety, ale wielu zginęło tam też i mówiąc krótko, z głodu. To tyle. Chciałam po prostu, tak
bardzo
jak mówię,
uczcić dziękujemy.
Pamięć tej osoby. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Pan profesor.
Znaczy ja, jeżeli mogę coś powiedzieć, to w nawiązaniu do wypowiedzi tej pani, która przed chwileczką zadzwoniła do radia, to, że Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu w tej chwili przygotowuje księgi więźniów Wronek i Rawicza, łącznie z tymi, którzy nie przeżyli pobytu w zakładach karnych. I jest duże prawdopodobieństwo, że pani, no niebawem, ja nie potrafię powiedzieć, jak długo to jeszcze będzie trwało. Wiem, że księgi dotyczące Wronek już są po recenzjach wewnętrznych i one są prawdopodobnie w druku, a lada moment ujrzą światło dzienne, ale nie jest wykluczone, że za jakiś czas identyczna procedura będzie przeprowadzona dla zakładu karnego w Rawiczu i wtedy pani może odnaleźć jakieś takie szczątkowe informacje na temat swojego krewnego, to znaczy tam będą takie dane, czy moment aresztowania, sprawa, z jakiego powodu został aresztowany, data śmierci, być może okoliczności, ale te okoliczności mogą być zafałszowane, bo nawet jeżeli został zakatowany, to tam być może w adnotacji więziennej została podana informacja, że zmarł z powodu choroby, no bo to próbowano różnego rodzaju takie wypadki tuszować, ale prace trwają. Instytut Pamięci Narodowej tej nie tylko tej sprawie, ale również innym zakładom karnym poświęca dużo miejsca i uwagi i ta dokumentacja będzie. Także te dane jakoś tam, myślę, że prędzej czy później będą dostępne dla wszystkich czytelników kraju.
Radio Maria, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nazywam się Kuniczka Janina, telefonuję z Warszawy. Mam 75 lat, a dzwonię w tej sprawie, że przyjechaliśmy jako repatrianci z terenów białoruskich ówczesnych, chociaż wtedy była Polska, jak się tam urodziłam, spod Wilna. I osiedliśmy w okolicach Płocka, osiedliliśmy się. I w tym czasie właśnie nie było nigdzie widać Niemców, tylko sami Polacy byli. I potem opowiadam to, mając wiedzę z pozycji dziecka, no bo moi rodzice w tej chwili nie żyją, a gdy zanim umarli, to jeszcze długo się o pewnych rzeczach nie mówiło. I moi rodzice przyjęli do swojego domu staruszkę, taką panią Niemkę starszą i z jej córką Julią, miała wtedy 25 lat, no to było w 45 albo w 46 roku, a może w 47, przepraszam bardzo, że tak to mówię. I potem wiem, miałam wtedy 6 lat i pamiętam, że ta pani starsza płakała i mówiła do moich rodziców, że ma jeszcze córkę ze swoim dzieckiem. Ta pani starsza to pani Telker się nazywała. Jej mąż nie żył, pani starsza Niemka. Jej córka była panną Julia, a druga jej córka z małą dziewczynką mówiła, że jest gdzieś w obozie. Znaczy dla mnie to było gdzieś, ale ona wiedziała, gdzie jest w obozie, gdzie nie mają co jeść. Mówi, my to tu mamy co jeść, mówiąc o moich rodzicach. Ja wtedy mieszkałam z siostrą, rodzice, siostra i brat maleńki. Urodził się w 47 roku. I ta mała dygresja, ta pani starsza Niemka właśnie opiekowała się moim bratem. I moja mamusia pojechała w głąb Polski, nie wiem dokładnie gdzie, ale jadąc ze mną kiedyś do Wrocławia, pokazywała tylko z okien pociągu, pokazywała z okna pociągu, pokazywała, że o tutaj ja byłam na tym terenie. No ale pociąg jechał, a ona mi pokazywała, gdy już byłam dorosła, ale nie pamiętam miejscowości. I mamusia pojechała w głąb Polski, tam do tego obozu, gdzie ta córka młodsza z córką swoją, córeczką swoją tej pani starszej Niemki była i mamusia tą Niemkę przywiozła tą córką i mówiła, że tam były straszne psy. Moja mamusia mówiła, bo to opowiadanie pamiętam. I mówi, no to w ogóle cud, że nie rozerwały mnie te psy. Czy to było wykupienie tej pani Niemki, to tego nie wiem, bo to były tej młodej Niemki ze swoją córeczką, bo to były czasy, że się nie mówiło w domu, wzięli na ten temat. I potem tam pod miejscowością Płock jest taka miejscowość Leszczyno. Kiedyś był to dwór szlachecki. Było gospodarstwo rolnicze szlacheckie. Tam wtedy po wojnie znajomi moich rodziców zarządzali tym gospodarstwem w miejscowości Leszczyno, no to była wieś. I moja mamusia z tatusiem zawieźli tą panią młodą Niemkę ze swoją córeczką do tego gospodarstwa. I byli bardzo zadowolone one. Dobrze tam miały, bo były dobrze traktowane, pracowały i zaprosili nas. My cała rodzina byliśmy w gościach u niej, u tej młodej pani Niemki. Potem jak był wyjazd z Polski do Niemiec, tych Niemców, które były u nas, bo to wiem, to ta pani Julia była zaproszona do miasta Płock, na rozmowę z policją, z milicją ówczesną. No i opowiadała, gdy wróciła do domu, że ten milicjant namawiał ją, żeby została w Polsce, po co ma do Niemiec wyjeżdżać. Ale ona powiedziała, że ona wyjeżdża. I oni wszyscy spakowali się i wyjechali. I oni potem, bo wiem, że mamusia moja jeszcze na takich drzwiach drewnianych napisała ich adres z Niemiec. Pisali do moich rodziców z Niemiec. Nie mieli złości wcale. Aczkolwiek pamiętam taki moment, którego ja nie opowiedziałam rodzicom. Aż do ich śmierci, nigdy. Gdy rodzice pracowali w polu, a ta pani starsza Niemka była w domu, opiekowała się moim bratem i ta młodsza pani Julia, jej córka, zajmowała się gospodarstwem, a moja mamusia w polu była. I ja bawiłam się z bratem i brat wziął taki młotek, młody, mały chłopczyk. I tym młotkiem buch mnie w głowę. Do tej pory pamiętam ten straszny huk. I jak te Niemki dwie strasznie się śmiały. Ale ja nie mam żadnych złości do nich. Absolutnie. Nigdy tego nikomu nie powiedziałam. Jest to pierwsze moje opowiadanie, które mówię w tej chwili. I pomyślałam sobie, że jako dorosła będąc i dojrzała, pomyślałam sobie, że wojna z ludzi robi bardzo, no bardzo różne rzeczy z ludźmi robi wojna. Ich charakterze zmienia, ale nigdy nie powiedziałam i nic z tego nie było, że one jakoby się śmiały, że on tak mnie uderzył i może namawiały go, nie wiem. Ale opowiadam to jako epizod, który nie ma żadnego związku z moim głównym opowiadaniem, że Niemcy, to już wtedy moi rodzice uważali, że to są tacy sami ludzie jak inni, że my zostaliśmy, musieliśmy uciekać tam ze swoich terenów, gdzieśmy się urodzili tutaj, do Polski, a oni też są w strasznej sytuacji. To tyle, co chciałam powiedzieć. Gdyby można chcieć ze mną nawiązać kontakt, to mój telefon jest 696 137 381. Szczęść Boże Państwu, ale gdyby ktoś chciał mnie o coś zapytać, to jeszcze przez chwilkę posłucham, jeżeli by jakieś pytanie padło.
Dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco serdecznie z Panem Bogiem i prosimy Pan Profesor.
Ja tylko krótki komentarz, bo jak pani opowiadała o tej wyprawie do Wrocławia, kiedy pani mówiła, że jechała ze swoją mamą i pani mama powiedziała, że ja tu byłam w sprawie wykupienia tej młodej dziewczyny Niemki z jej córką, zastanawiałem się nad tym, gdzie to mogło być. I tak szukałem w pamięci tych miejsc, w których były zlokalizowane w latach 45-46 i nawet później obozy dla cywilnej ludności niemieckiej. I nasuwa mi się tylko tutaj jedna miejscowość. Potulice są za bardzo na północ i one nie wchodzą w grę. Natomiast taki duży obóz był i to jest na trasie do Wrocławia i to tak by pasowało z Płocka do Wrocławia i to byłoby Leszno-Gronowo. Leszno, samo miasto Leszno, wiadomo gdzie leży, natomiast wtedy jeszcze poza obszarem miasta już w tej chwili to, ta dzielnica jest już włączona do Leszna, to się wtedy nazywało Leszno-Gronowo i to był tam zlokalizowany bardzo duży obóz dla cywilnej ludności niemieckiej, w którym przetrzymywano kilka tysięcy osób. Być może mogę się mylić, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie było.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Profesor Tadeusz Wolsza naszym gościem. Prosimy, halo.
Dobry wieczór. Mówi Leszek z Rzeszowa.
Prosimy, panie Leszku.
Moja rodzina w żadnej wojnie nie doznała takich strat jak w czasach komunistycznych i to w roku 55. Mój brat urodzony w 34 roku, no to był młody w tym czasie. Chodził do liceum, gdzieś do 10 klasy. Ojciec był kowalem w Ropczycach w Podkarpackim. No to lubiał majsterkować, zrobił jakiś pistolet z rurki wodociągowej. W kuźni nie było nawet prądu, tylko miech, kowadło, ogień. Potem gdzieś tych pistoletów zrobił kilka, dał kolegom. Ci koledzy gdzieś tam coś po wsi z tym biegali. Ktoś potem zaczął się bać i z drugim kolegą stwierdzili, że trzeba się ukrywać, bo nas szukają. No rodzice odradzali mu, nie chcieli go puścić, miał 18 lat. No i zaczęli się ukrywać w okolicy, po wioskach u znajomych. Później po roku schwytali tego kolegę, a brat gdzieś jeszcze umknął. No ukrywał się w rodzinie, co 12 dzieci było, kilka kilometrów od Ropczyc, w granicach. Potem tam gdzieś ktoś doniósł, że jest, to się przeniósł do wioski Zagorzyce. Też gdzieś 10 kilometrów od Ropczyc. To tam na plebanii u kościelnego się ukrywał. Nie na plebanii, tylko u kościelnego, koło kościoła mieszkał ten. Bo zakonnica miała gospodarstwo z Ropczyc. Ojciec kuł jej konia i się zwierzył. No i wskazała mu to miejsce u swojego brata tam, który był kościelnym. Przy tym kościele w Zagorzycach koło Sędziszowa. No, uczennica z liceum, która mieszkała na stacji w Ropczycach, widziała go, że czytał książkę w ogrodzie, no bo to 2 lata już dochodziło, jak się ukrywa. To jednak swoje zrobiło to ukrywanie. Doniosła gdzieś tam miejscowym ludziom w Ropczycach, u Grudeckiego mieszkała. On chyba na UB dał znać, no i od razu KBW, wojsko, obława, jakby za jakimś przestępcą nie wiadomo jakim, a nikomu krzywdy nie zrobił nigdy i dobrze się uczył, bardzo zdolny, wysoki. No i aresztowali go i siedział najpierw w Dębicy na UB. Nie wiem, czy miesiąc, czy coś, stamtąd chciał uciekać, głodówkę założył, bo to już nerwy miał nadszarpnięte i tortury były na pewno też. I zawieźli go na zamek do Rzeszowa. Tam to była katownia jeszcze większa. Że rodzice nie mieli widzenia. Jak ojciec pojechał, to ten oficer śledczy tam powiedział, kto mu kazał pistolety robić, tego, że jeszcze ojca może wsadzić. A w domu było 5 dzieci, nie? No jednak Kowal ciężko pracował na utrzymanie rodziny. I nie dopuścili, nie było widzenia, nie było korespondencji. Rodzice wysłali mu 100 zł na jakieś, bo kantyna była czy coś tam, jakiś kiosk, nie? Żeby sobie coś kupił, to do końca te pieniądze leżały w depozycie. Siostra dostała widzenie, była starsza od niego o 2 lata chyba, tak. No to rozmawiała przez kratę, no i mówi, pyta się go, co tak źle wyglądasz, a on mówi, no zapytaj się tych strażników, co mi zrobili. Tak był torturowany, bity, no że po prostu 19 stycznia po śledztwie zmarł. Niby na izbie chorych tego, że przesunęli datę zgonu o 1 dzień. Zmarł 18, ale to się wystraszyli. Potem do szpitala już zwłoki zawieźli. Ustalili datę 19. Zapalenie opon mózgowych, że dostał. Za nic po prostu. Za to, że dziadek, pradziadek był kowalem, robili dla rolników. Dzieci wszystkie wykształcone. Tylko zrobili z niego bandytę ubowcy, że wróg Polski Ludowej, że pod sąd wojskowy. Nie było widzenia, nie było korespondencji, nie było adwokata. A lekarz więzienny Wizimirski to twierdził, bo ojciec tam jakiegoś adwokata znalazł, Wincza, to ten Wizimirski twierdził, że on symuluje, że symulant, że mu, a współwięzień już mówił, że spada z łóżka, że tego, no i nie było ratunku, nie było pomocy i nie było sądu. Bo mama jeszcze do sąsiadki powiedziała, bo miał jeszcze kolegów z liceum, że tego kolegi nie wzięli, no bo on miał gdzieś wujków na UB. No to ta sąsiadka poleciała do tych sąsiadów i być może, że już wyrok na niego zapadł, żeby go nie wypuścić, nie zrobić śledztwa, nie zrobić rozprawy po prostu. Myśmy myśleli, że po 2 latach ukrywania, że skoro go aresztowali, no to dostanie tam jakiś wyrok. To był rok 55 styczeń, jak go wykończyli w tym więzieniu.
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy gorąco.
No, wzruszony jestem tym opowiadaniem, bo to
my również.
Pierwszy raz się dodzwoniłem. I ojciec się starał, rodzice posiwieli, chorowali, później nic się nie dało załatwić, bo do tej pory po prostu nic się nie zmieniło.
Dziękujemy. Prosimy, pan profesor.
Znaczy, jeżeli mogę coś podpowiedzieć tu panu, no jest to sprawa no bardzo poważna i ja myślę, że jeżeli tak było, jak pan to zreferował na podstawie no opowiadań starszej siostry i rodziców, to ta sprawa nadaje się do badania prokuratorskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu. I wielokrotnie przecież możemy doświadczyć takiej sytuacji, że współcześnie prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej stawiają w stan oskarżenia właśnie zbrodniarzy więziennych z okresu 44-56. W związku z tym, jeżeli mogę coś panu poradzić, a najbliżej będzie panu do Instytutu Pamięci Narodowej do Rzeszowa, to proszę ewentualnie no spróbować tam się dodzwonić i zainteresować pion Komisji Ścigania tą sprawą i być może, jeżeli jeszcze żyją funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa z więzienia czy z aresztu, to może stać się to przedmiotem wnikliwego dochodzenia. Sprawa w moim przekonaniu jest do wyjaśnienia, bo jakaś dokumentacja w Instytucie Pamięci Narodowej powinna się na ten temat znajdować, czy w oddziale rzeszowskim Instytutu Pamięci Narodowej.
Kolejny, tym razem już ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja
jesteśmy
audycji
na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Stanisława z Gryfina. Ja również mam coś do opowiedzenia. Mój brat Kazimierz, świętej pamięci, bo on już nie żyje, jako młody człowiek był powołany do wojska. No i z wojska został aresztowany. Miał takiego kolegę, który go szpiegował, o czym on o tym nie wiedział, a jego chcieli po prostu na oficera, żeby wykształcić go na oficera. On był już po maturze, tylko mój tatuś był zawodowym żołnierzem i do niego powiedział, żeby do brata, żeby odbębnił wojsko, wyjdzie z wojska, pójdzie na studia techniczne, bo on technicznie był bardzo zdolny. No i tak się stało, że go zaresztowali za szeptankę. Sądził go Wojskowy Sąd Pokazowy w Bydgoszczy. Dostał 10 lat. Prokurator żądał kary śmierci. Cały skład sędziowski to byli oficerowie w polskich mundurach, ale mówili akcentem rosyjskim. No i siedział w Rawiczu 3,5 roku. Później został przeniesiony do obozu pracy w Szczelce Opolskie Kamieniołomy. Tam był 2 lata. No, był zadowolony z tej sytuacji, dlatego że miał już kontakt z ludźmi, był na powietrzu, bo niestety w Rawiczu to mieli wyjście raz na miesiąc, 15-20 minut. No i został uwolniony Gomułka, jak doszedł do władzy, to politycznych więźniów uwolnił. No ale niestety dość wcześnie zmarł. Ale to myśmy też byli szykanowani, bo starszy brat, starszy od tego Kazimierza, był w AK. Musieliśmy wyjeżdżać z Podkarpacia, z Dębicy, tutaj na zachód. I takie nasze losy, tak się nam losy potoczyły. To tylko tyle.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Panie profesorze, komentarz do tego telefonu, no tak, i też podsumowanie naszych spotkań.
Krótko, jeśli chodzi o sprawę ostatniej pani, no to to, co właśnie mówiłem wcześniej o tych przeniesieniach więźniów zakładów karnych do ośrodków pracy więźniów. Rzeczywiście w Strzelcach Opolskich był ośrodek pracy więźniów, były to kamieniołomy. Natomiast nie ma jeszcze książki o działalności WSR-u, czyli Wojskowych Sądów Rejonowych w Bydgoszczy. To prace są w przygotowaniu i myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna monografia na ten temat powstać, ale nie znaczy to, że nie znajdzie pani informacji. Tak mi się przynajmniej wydaje w istniejących już literaturze przedmiotu. Jest taka książka na temat właśnie ludzi skazanych przez sądy bydgoskie. Autorem jest pan profesor Zdzisław Biegański, który wydał 2 książki na temat różnego rodzaju procesów karnych, z uwzględnieniem również sądów wojskowych, więc gdyby pani dotarła do tej pracy, ja niestety nie znam tej książki na pamięć, nie potrafię w 100% powiedzieć, czy sam raz będą tam dane informacje na temat procesu pani brata, ale nie jest wykluczone, że coś takiego może mieć miejsce, także odesłałbym panią do najbliższej biblioteki. Książka profesora Biegańskiego ukazała się dość dawno, jakieś 5-6 lat temu. Może być trudno dostępna w bibliotekach, niemniej jednak w tych księgarniach, natomiast w bibliotece można do niej dotrzeć i być może pozna pani więcej szczegółów z tego procesu. Warto sprawdzić, także jest taka możliwość. A jeśli chodzi o takie sumaryczne spojrzenie na to, o czym my w dniu dzisiejszym rozmawialiśmy. Ja cieszę się, że no było sporo telefonów, w których państwo no przywołaliście kilka swoich takich rodzinnych spraw, które w zasadzie potwierdzają to wszystko, o czym historycy już wiedzą, co badają. To są kolejne bardzo ważne, interesujące przyczynki do tej naszej wiedzy ogólnej, które no, dodają więcej szczegółów. Oczywiście mam świadomość tego, że sytuacje, o których dziś rozmawialiśmy, a których ja nie znam, pewnie jest jeszcze setki czy tysiące, one jednak nie zmienią już takiego oblicza funkcjonowania zakładów karnych, ośrodków pracy więźniów i obozów. No, tu możemy tylko dodawać nowe dane, nowe szczegóły, nowe nazwiska, nowe okoliczności. Być może zmieni się ujęcie statystyczne, czyli liczebność. Tu, o czym ja wcześniej mówiłem w programie telewizyjnym, do czego również teraz pragnę nawiązać. No, mówimy o tych 9,5 tysiącach osób, które były zamordowane w więzieniach. Mówimy o 25,5 tysiącach osób, które straciły życie w różnego rodzaju zakładach karnych, ale to jest ta liczba minimalna. Natomiast ta maksymalna jest trudna do oszacowania i gdyby była większa liczba tych informacji szczegółowych, to być może kiedyś będzie można doprecyzować, czy to było tylko 20,5, jak niektórzy utrzymują, czyli że no, jest duże prawdopodobieństwo, czy to właśnie może jest 30 tysięcy, czy to może, jak chcą niektórzy, jest to powyżej 45 czy blisko 50 tysięcy. A to jest możliwe do ustalenia pod jednym wszakże warunkiem. No, jeżeli będą badacze dysponowali tą wiedzą szczegółową, a tą wiedzą szczegółową to w tej chwili dysponują właśnie nasi radiosłuchacze, uczestnicy programu, którzy poprzez wykonywane telefony dorzucają do tej ogólnej wiedzy właśnie te kolejne szczegóły. I to jest właśnie zaleta takich programów, że no, mamy coraz więcej właśnie takich informacji szczątkowych, które później układają się na taką spójną całość i poszerzają tą naszą wiedzę. Ja chciałbym Państwu gorąco podziękować za udział w naszych dwóch programach i w tym programie telewizyjnym i w radiowym, że się Państwo w ogóle znaleźli czas, żeby wysłuchać moje refleksje na ten temat i nie tylko wysłuchać, ale że jeszcze znaleźliście odwagę, czas na to, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami, informacjami. Także serdecznie Państwu dziękuję za te bardzo interesujące informacje, które dorzuciliście do mojej wiedzy. Także serdecznie dziękuję wszystkim współuczestnikom naszego programu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Naszym gościem profesor Tadeusz Wolsza, pracownik Instytutu Historycznego Państwowej Akademii Nauk, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej, autor monografii Więzienia stalinowskie w Polsce, system, codzienność, represje. To monografia o życiu codziennym w więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1944-56. Dziękujemy za obecność w studiu. Życzymy dalszej owocnej pracy na polu naukowym, ale też osiągnięć w życiu prywatnym i też w tym życiu religijnym.